A już za moment, już za kilka chwil, nasz nowy program filmowy wspólnie z krytyczką filmową Darią Sienkiewicz. Rozmawiamy na temat filmów. To będzie nasz drugi odcinek. Dzisiaj podsumujemy, powiemy tylko, kto wygrał, jeżeli chodzi o kategorie główne w Wenecji, na festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie Daria właśnie spędziła 10 dni, a później powiemy kilka słów na temat dwóch filmów. Tutaj już wymyśliliśmy mniej więcej, jak nasz program będzie wyglądał. Zawsze we wtorki po godzinie 11 Daria będzie krótko przedstawiać i zapraszać do obejrzenia dwóch propozycji, a później my sami wybierzemy sobie jakiś film, o którym będziemy rozmawiać. Będą to filmy wszelakie, zarówno polskie, jak i zagraniczne, starsze, stare, nieco nowsze, po prostu co nam w duszy gra i na co będziemy mieć ochotę. Będziemy wynajdować też filmy nieco mniej popularne, żeby tutaj zachęcić kogoś do być może sprawdzenia też bardzo często kina hiszpańskiego, kina wschodniego, oprócz tych takich znanych europejskich czy amerykańskich rzeczy. Więc tak, to we wtorek po godzinie 11.
Program Bliżej Południa. Codziennie nowy gość i nowy temat. Polityka, kultura, rozrywka, Polska, Ameryka, świat. Od poniedziałku do piątku, od 10 do 12, tylko na antenie Radia 1030. Zapraszam, Jakub Barwiński.
Polskie Radio 1030 Chicago, Polskie Radio.com, Jakub Barwiński, a my dzisiaj wspólnie z Darią Sienkiewicz witamy w naszym programie Pewnego Razu w Kinie. Cześć Daria.
Cześć.
Mieliśmy już nasz pierwszy program tydzień temu i wtedy zaczęliśmy z Darią rozmawiać na temat festiwalu w Wenecji, filmowego festiwalu w Wenecji, na którym Daria się znalazła. I dzisiaj chcielibyśmy od tego zacząć, na chwilę do tego wrócić, bo Daria, ty wróciłaś na świeżo z tego festiwalu i mogłabyś nam jeszcze powiedzieć, jak festiwal się zakończył między innymi. Jakie były te ostatnie dni, jeżeli chodzi o twoje wrażenia. I musimy tutaj oczywiście wspomnieć o kategorii głównej, czyli kto wygrał główną nagrodę na festiwalu.
Tak, muszę ci powiedzieć, że w tym roku film, który zwyciężył festiwal, miał premierę już w pierwszych dniach festiwalu i tak naprawdę każdy mógł stwierdzić, że prawdopodobnie to właśnie najnowszy film greckiego reżysera Poor Things wygra ten festiwal. Po prostu dało się wyczuć, że jest to jeden z najlepszych tytułów, który jest przedstawiony w konkursie. Ale ostatnie dni mijały jednak pod takim znakiem zapytania, ponieważ czekały nas jeszcze premiery dwóch polskich filmów. Jednak no, nagroda powędrowała do Yorgosa Lanthimosa za Poor Things. Niestety podczas gali rozdania nie było głównej aktorki Emmy Stone z powodu strajku, który trwa nadal w Stanach Zjednoczonych, ale pojawił się reżyser, który ponownie został nagrodzony przez weneckie jury, ponieważ bodajże 3 lata temu dostał Srebrnego Lwa za film Faworyta.
O tym filmie już nam tydzień temu wspomniałaś. Wspomniałaś też nam o kilku propozycjach, gdzie mamy te propozycje z nagrodami. Między innymi mówiłaś o filmie Priscilla i tam właśnie najlepsza aktorka powędrowała nagroda Puchar Volpi. Oprócz tego jest nagroda dla najlepszego aktora w konkursie głównym i o tym filmie jeszcze nam nie mówiłaś. To jest film Memory.
Tak, to jest film, który zobaczyłam ostatniego dnia festiwalu. I bardzo mnie wzruszył, można powiedzieć, że rozłożył na łopatki. Jest to historia o cierpiącym na demencję mężczyźnie, którego właśnie główną rolę gra Peter Sarsgaard i to on otrzymał tę nagrodę, całkiem słusznie. No i w tej historii mężczyzna wchodzi w dosyć taki skomplikowany związek z kobietą, która jest alkoholiczką, która ma za sobą różne traumy. I tak meksykański reżyser Michel Franco serwuje nam taką romantyczną, ale bardzo skomplikowaną historię dwojga ludzi, którzy no z pozoru bardzo do siebie nie pasują. Co jeszcze mogę wspomnieć o tym, o filmie, który dostał nagrodę za najlepszy scenariusz, czego nie spodziewałam się, szczerze mówiąc. Jest to chilijski horror pod tytułem El Conde. Jest to film w produkcji Netflixa i opowiada on taką dosyć zawiłą historię, bardzo humorystyczną, ponieważ pokazuje los chilijskiego dyktatora Pinocheta jako wampira. I w tym filmie Pinochet pije ludzką krew i w ten sposób reżyser pokazuje nam jego rządzę władzy, jego różne przemocowe zachowania oraz no, liczne nadużycia, jakie do jakich dopuszczał się podczas swoich kadencji.
Był jeszcze jeden film, o którym chciałaś nam opowiedzieć, który co prawda nie wygrał żadnej nagrody w konkursie Horyzonty, bo to już nie konkurs główny, ale konkurs Horyzonty, ale z tobą został trochę na dłużej i bardzo ci się spodobał, mówiłaś.
Tak, chodzi o film pod tytułem Tatami. Jest to produkcja zrealizowana przez izraelskiego reżysera i francusko-irańską reżyserkę i opowiada bardzo ekscytującą historię. Jest to, można powiedzieć, kino sportowe, jednak ogląda się to po prostu jak świetne kino akcji i opowiada to o dziewczynie, która jest reprezentantką Iranu w judo. Główna bohaterka jedzie na międzynarodowe zawody i tam ma zmierzyć się między innymi z izraelską reprezentantką tego sportu, no ale irańskie władze nie mogą do tego dopuścić, więc naciskają, żeby dziewczyna zrezygnowała z zawodów, a jest to szansa na uzyskanie złotego medalu, więc dziewczyna robi wszystko, żeby nie wycofać się, pokazując przy tym swój silny charakter, swoje dążenie do celu, no ale jednocześnie jest to naprawdę bardzo wstrząsająca i porażająca historia, która pokazuje, jaką sytuację po prostu mają irańskie kobiety w tamtym kraju i też jak wygląda również podejście do sportu, które jednak zawsze ma jakiś wymiar polityczny.
A Festiwal Wenecji zostawiamy za sobą, a my chcielibyśmy w dzisiejszym programie rozpocząć też nowy cykl, bo w naszym filmowym programie Pewnego Razu w Kinie będziemy rozmawiać. Nie będziemy tylko mówić o danych produkcjach, które możecie Państwo zobaczyć, ale będziemy sobie też wybierać filmy, czy to moje ulubione, czy Darii, o których będziemy rozmawiać i mówić, jakie mamy przemyślenia. I mamy dzisiaj dwa filmy, które obejrzeliśmy ostatnio. Było o nich też bardzo głośno. Teraz trochę opada entuzjazm, bo jednak minęło już dużo czasu. Oppenheimer i Barbie. To są dwa filmy, które nadal można zobaczyć w kinie, więc z tego miejsca, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, być może te osoby zachęcimy do pójścia. Zacznijmy może od Oppenheimera, bo wydaje mi się, że tutaj troszkę mniej do rozmawiania jest, bo ja tak jak o samym Oppenheimerze, jak tak się zastanawiałem, co mógłbym powiedzieć, jeżeli chodzi o moją własną opinię. Ja dałem temu filmowi 7, może 7,5, ale no tak, wiemy dobrze, że Nolan robi bardzo długie filmy i mi to muszę powiedzieć, że przeszkadza. No są osoby, które to przeszkadza, są osoby, którym to nie przeszkadza. Jakbyśmy tak ucięli 1/3, to ja bym zastanowił się, czy dać wyższą ocenę, bo na przykład mi osobiście te sceny przesłuchań, ta końcówka, ta druga część filmu, troszkę mnie, no może nie nużyła, ale tak się czasem zastanowiłem, czy Nolan nie złapał za dużo srok za jeden ogon i tak, wiesz, wziął kilka wątków różnych, a na dobrą sprawę nie poczułem, że żaden został do końca wyjaśnione i tak ładnie zrobione po prostu.
Tak, w zasadzie on tutaj opowiada trzy różne historie i z jednej strony mamy mamy to przesłuchanie Oppenheimera, który też wspomina swoje życie i swoje różne, no tak naprawdę rozterki moralne związane z realizacją tego projektu. Z drugiej strony później mamy jeszcze cały proces sądowy związany z bohaterem, który szczerze nienawidził Oppenheimera. Mamy również no po prostu wątek tworzenia bomby, a również też wątek romantyczny Oppenheimera i można w tym wszystkim trochę się pogubić. Ja mimo wszystko jestem przyzwyczajona już niestety do oglądania ponad 3 godziny filmów na festiwalach, więc ten metraż nie robił dla mnie jakiegoś problemu, ale jestem w stanie zrozumieć, że no nie ty jeden cierpiałeś trochę przez to podczas seansu.
Ale jeżeli chodzi o sam film, to powiem ci, że no ciężko go coś ocenić źle, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak historia jest taka, której nie możemy jakoś, historia nie jest wymyślona i nie możemy tutaj ocenić tych walorów, jak go została prowadzona, kto coś wymyślił, tylko jednak mamy tutaj, to jest chyba książka z tego, co kojarzę, która chyba nawet dostała Pulitzera, jeżeli chodzi o podstawę tego filmu, więc wiemy, że to jest biograficzny film i wiemy, czego się doskonale spodziewać, więc przynajmniej tutaj nam troszkę odchodzi ta część do oceny.
To prawda, jednak no jest tutaj dużo takiej zgodności historycznej, które Nolan pokazuje na ekranie. Z drugiej strony też słyszałam takie głosy, że no, Nolan pominął też wątki paru innych postaci, które na przykład były ważne w stworzeniu bomby, na przykład jednej z fizyczek, która też opracowała pewien wzór, na którym później wzorowali się inni fizycy. No ale z drugiej strony ma się wrażenie, że no, Nolan już nie mógłby dodać jeszcze kolejnej postaci w tym filmie, bo po prostu jeszcze bardziej byśmy się pogubili.
Tak, za dużo ich było, stanowczo za dużo było tych postaci. Mi się to też, ja widziałem też takie komentarze i tu może już zakończymy i przejdziemy do Barbie. Widziałem komentarze, że niektórzy mówili, że właśnie tak po łebkach szły też te sceny takie naukowe, że jesteśmy jesteśmy w tej sali i nagle ktoś napisze jakieś równanie i przechodzimy dalej.
Tak, po prostu, eureka.
Tak, ja bym to jednak widział, ja bym to widział tak, jako dwugodzinną opowieść, trochę spokojniejszą, trochę wolniejszą o samym Oppenheimerze, taką trochę w stylu takim amerykańskiego filmu, może właśnie z tych lat, nie wiem, tam 60. czy coś, ale na przykład pewnego razu w Hollywood. Bardziej bym poszedł w tym kierunku. Zrobienia coś takiego, że tak spokojnie się rozkręca, jeden temat może właśnie takie życie Oppenheimera z tymi też jego przeżyciami miłosnymi i ta praca nad tą bombą. I to wydaje mi się, że byłoby super i skłonny bym dać 8 albo więcej.
Zgadzam się. Myślę, że tutaj skupienie się bardziej na Oppenheimerze i jego też osobowości, jego trudnościach pracy byłoby chyba lepszym rozwiązaniem.
To my przejdźmy do filmu Barbie i ten film powoduje kontrowersje, bo Oppenheimer nie powoduje za bardzo kontrowersji. Ja widziałem zresztą, czy na IMDb, czy na Filmwebie Oppenheimer ma dużo wyższą ocenę, to jest ponad 8. Naprawdę ma świetne oceny, jeżeli chodzi o tam mnóstwo osób, tysiące osób, które oceniają ten film. Film Barbie ma nieco niższą ocenę, zarówno na jednym i na drugim portalu, które wymieniłem. I ten film dzieli. I to dzieli szczególnie kobiety i mężczyzn. Tobie się podobał, tak?
Tak, to prawda. To jest film polaryzujący, ale ja jestem po stronie osób, które jednak darzą sympatią ten film, bo ja muszę przyznać, naprawdę bardzo dużo śmiałam się i bardzo dobrze się bawiłam na tym filmie. Ale pojawiają się różne głosy, które też dotyczą tego, że Barbie według nich jest na przykład właśnie antyfeministyczna i taka bardzo, wiesz, wcale nie jest progresywna według niektórych. Ja uważam, że jednak jeśli chodzi o taki film mainstreamowy jak Barbie, który ma dotrzeć naprawdę do szerokiej publiczności, to i tak wykonuje naprawdę dobrą robotę, jeśli chodzi o poruszenie takich tematów właśnie jak kryzys męskości, czy poszukiwanie jakiejś tożsamości w świecie właśnie, gdzie też dominuje seksizm i tak dalej. Więc ja jestem jednak zadowolona z tego filmu.
Mi się wydaje, że mogłoby to być zrobione o wiele lepiej, bo ja na pierwszej połowie filmu bawiłem się bardzo dobrze, chyba jak dużo osób, bo też widziałem takie komentarze. Ta pierwsza połowa filmu do momentu mniej więcej, ten moment krytyczny przynajmniej dla mnie w ocenie tego filmu był wtedy, jak oni wrócili. Najpierw wrócił Gosling z tego realnego świata, a później jak wróciła Barbie. I jak Ken i Barbie byli już w tym świecie, to już to zaczęło według mnie trochę się psuć w moim odbiorze. Wcześniej mi się bardzo podobało, szczególnie postać Goslinga. Postać Goslinga i postać, ja muszę to znaleźć nazwisko, Kate McKinnon, tej Barbie, tej szalonej takiej dziwnej starej Barbie, tak? Te dwie role najbardziej mi się podobały w tym filmie. Jej rola szczególnie była bardzo taka fajna, specyficzna, komiczna, ale Gosling też, jego żarty i te sprawy właśnie związane z męskością, to jak chciał zostać tam chirurgiem i w ogóle tymi różnymi zawodami, tymi bez żadnego przygotowania, to było dość komiczne.
Zdecydowanie Gosling tutaj wypada lepiej niż Margot Robbie moim zdaniem i podoba mi się, że on udowadnia tym wszystkim, wiesz, ludziom, którzy uważają, że on jest drewniany i nie nadaje się do jakichś ról komediowych czy dramatycznych, to tutaj udowadnia, że jednak jest bardzo elastycznym aktorem.
Ja dałem 6, więc nie jest to według mnie zła ocena, ale dałem 6 za kilka wątków, między innymi za Goslinga, za popsutą starą Barbie, za to, jak ładnie wyglądał ten świat, bo bardzo ładnie ten Barbieland wyglądał, jeżeli chodzi o tutaj aspekty wizualne. Ale tam mniej więcej w tym połowie filmu jest taka tyrada tej Glory, tej matki tej dziewczynki.
Tak, tak.
Z realnego świata. Jest ta tyrada jej i nagle idą takie frazesy. Mi się to bardzo nie podobało. To, że takie truizmy trochę, które miały obudzić te Barbie, wszystkie te lalki w tym właśnie Barbielandzie, to mi się już tutaj nie podobało. Zaczęło mi tak, ja widziałem też, niektórzy krytycy zwracali na to uwagę, że zamiast pokazać to na podstawie, zamiast te takie różne rzeczy i przemiany pokazać na podstawie bohaterów i tego, jak idzie akcja, jak oni się zmieniają, to nagle tak było patologicznie w pewnym momencie tutaj reżyserka
chciała. To wygląda jakby Gerwig po prostu się spieszyła już przez te ostatnie 40 minut filmu, próbowała to wszystko streścić i faktycznie szkoda, że ten monolog został po prostu wypowiedziany w te 3 minuty na jednym wdechu, zamiast żeby to było pokazane w jakiś sposób. No ja czułam też taką ambiwalencję oglądając ten monolog, bo z jednej strony słyszałam dużo takich, wiesz, słów i haseł dotyczących bycia kobietą, z którymi się zgadzałam, ale też czułam właśnie, że to jest jednak wszystko takie bardzo proste i łapatologiczne, niestety.
Co mi się nie podobało jeszcze na pewno jako główny wątek, to to, że na początku niby to był kobiecy świat, później Ken jak go przejął, to niby tylko męski, że nie można było znaleźć tej równowagi jednak, że trochę mi to przeszkodziło, że może jak, że te strony tak za bardzo nie pogodziły się na jakiś konsensus i na coś, że rzeczywiście, żeby to było, żeby wszyscy byli szczęśliwi, bo wydaje mi się, że nie byli, że to było albo to, albo to. Że tak to,
trochę tak, tak to wygląda, wyszło, ale wiesz co, ja czuję na końcu tego filmu, że jest jednak taka nadzieja na to, że na ten film, że ten świat Barbie Land będzie równym światem i dla kobiet, dla mężczyzn nie tylko, ale no jest to w jakiś sposób pokazane, że okej, okay, my kobiety cierpiałyśmy przez, nie wiem, tyle lat, to teraz wy musicie mężczyźni trochę się pomęczyć i faktycznie może nie jest to no, najlepszy finał tej historii.
Ja mam jeszcze jeden wątek odnośnie samego filmu Barbie, bo tak już to trochę się może dziwię. Sam dziwiłem wychodząc z seansu, jak bardzo dużo małych dziewczynek było, branych tam na przykład przez rodziców, dlatego że wydaje mi się, że no nie wiem do końca, czy to jest odpowiedni film dla małych dziewczynek, bo wydaje mi się, że ten film sam nie wie, czym chce być. Trochę taki sam zarzut, jaki dałem Oppenheimerowi wcześniej, też mógłbym użyć tutaj, że też jest taki trochę galimatias z tym wszystkim, bo ja, wiesz, ja chciałbym ten film, żeby był taką typową komedią, tym, co mieliśmy w pierwszej części filmu, ale delikatnie podsycony właśnie, tak właśnie nie patologicznie, tylko że każdy jakoś delikatnie wyciągnąłby z tego, o co chodzi, jeżeli chodzi tutaj właśnie o ten świat taki typowo kobiecy, męski, te różne nierówności, że każdy by wyciągnął bez zbędnych frazesów i zbędnego zmieniania tam jakoś tej takiej komediowej narracji. To mi trochę przeszkodziło, bo bardzo dobrze mi się oglądał początek i tutaj trochę więcej może komedii, później nagle jakby zmieniona postać tej Barbie na chwilę ona trochę przejęłaby taką tutaj pałeczkę komediową, jak Ryan wcześniej nas rozśmieszał. Wydaje mi się, że to wtedy mogłoby się trochę tak, no nie wiem, lepiej, bezpieczniej zakończyć. Tak.
No jest to film raczej dla dorosłych, dlatego też się zdziwiłam, jak słyszałam, że niektórzy rodzice biorą swoje dzieci na ten film. Myślę, że może nie do końca wiedzieli, o czym jest ten film, a jednak pojawia się tam dużo takich też pojęć czy tematów, które no, są niezrozumiałe po prostu dla młodych widzów. No ale ja muszę przyznać, że na seansie, na którym byłam, który był po prostu po brzegi, wypełniony ludźmi ubranymi w różowe stroje, no bardzo dużo dominowało tych widzów w wieku, nie wiem, około 15-16 lat i wydaje mi się, że ta publika się najlepiej bawiła na tym seansie.
No tak, bo jednak to trzeba przyznać filmowi Barbie, że od strony marketingu, od strony tych wszystkich przebojów muzycznych, sama obsada, no, poradzili sobie świetnie i to samo pokazuje, tak. Jak dużo zarobili na tym filmie, bo pobili tak, no, wszelkie rekordy.
To też pokazuje, że ten film jest jednak no, produktem po prostu i reklamą samego Mattela i niestety no, musimy się z tym pogodzić w jakiś sposób.
I to już wszystko w naszym programie, pewnego razu w kinie. Za tydzień wybierzemy sobie jakąś propozycję. Ja myślę, że za tydzień sięgniemy po jakąś propozycję naszą ulubioną i to nie najnowszą, o której też powiemy kilka słów. Zawsze we wtorki po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia Chicago jest ze mną Daria Sienkiewicz, krytyczka filmowa. Daria, ja ci serdecznie dziękuję za nasze spotkanie.
Dziękuję i do usłyszenia.